Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Kancelarii Prezes Rady Ministrów odbyło się w poniedziałek spotkanie z wojewodami na temat stanu przygotowań samorządów do startu programu Rodzina 500+. W obradach obok premier Beaty Szydło uczestniczyli również m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Po spotkaniu na konferencji premier Beata Szydło mówiła, że program 500+ ma wspierać polskie rodziny. Ma on także służyć wsparciu materialnemu oraz poradzeniu sobie z zapaścią demograficzną. Rodzina 500+ to jest zastrzyk dla polskiej gospodarki, zaznaczyła premier.
Jeżeli dzisiaj czytamy, że jedna z agencji poprawia prognozę wzrostu PKB w 2016 roku dla Polski, to myślę, że też jest podstawą tego i to, że w tym roku, tylko w tym roku, do polskich rodzin, do polskich obywateli trafi około 17 miliardów złotych. Te pieniądze znajdą się na rynku. Dzięki temu również będzie mogła szybciej, lepiej rozwijać się polska gospodarka. O to nam przecież wszystkim chodzi.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że jednym z wyzwań, które stoją przed resortem, jest optymalizacja systemu Empatia.
Mogę Państwa tylko zapewnić, że przejęliśmy ten system po naszych poprzednikach w takim stanie, jakim on został zbudowany, ale staramy się go na tyle udoskonalić, żeby ta empatia była wydolna. Również ten kanał nowy, bardzo innowacyjny, bardzo nowoczesny składania wniosków poprzez bankowość informatyczną jest tym sposobem, który po pierwsze wnioskodawcom ułatwia złożenie wniosków, ale również odciąga samorządy w tym takim papierowym odbiorze wniosków, szczególnie na tym początkowym etapie.
Program Rodzina 500+ startuje 1 kwietnia bieżącego roku. W najbliższym tygodniu kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie rozmawiać z wojewodami i przedstawicielami samorządów, aby ocenić stan przygotowań i podsumować dotychczasowe działania. Na przełomie marca i kwietnia rząd ma się zająć ustawą stoczniową, powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych został dziś zaprezentowany na konferencji prasowej w Stoczni Szczecińskiej. Minister Marek Grubarczyk powiedział, że ustawa obejmuje 3 podstawowe obszary branży przemysłu stoczniowego. To jest organizacyjny, finansowy i legislacyjny. Podkreślił, że przemysł stoczniowy jest sercem gospodarki morskiej.
Ustawa przede wszystkim dotyka spraw finansowych, gdyż wydaje nam się, że stworzenie odpowiednich, przyjaznych warunków dla przemysłu, dla biznesu jest faktycznie rolą rządu. Nie jest rolą rządu to, ażeby budować statki, ale żeby tworzyć przyjazne prawo tak w obszarze organizacyjnym, finansowym czy legislacyjnym, aby można było realizować tą inwestycję. Tak jak obiecaliśmy, że w okresie 3 miesięcy powstanie ta ustawa, dzisiaj chcieliśmy Państwu ją zaprezentować i dzisiaj chcieliśmy ogłosić wielki dzień dla przemysłu stoczniowego.
Projekt ustawy przeszedł wstępne negocjacje z przedstawicielami biznesu, a także Ministerstwem Finansów. Minister Paweł Szałamacha podkreślił, że jest to pierwszy krok, żeby zmienić rzeczywistość gospodarczą polskiego wybrzeża.
Ta ustawa tworzy szkielet, tworzy ramy. Rząd robi swoją część roboty, ale oczywiście jest to, że później ta szansa musi być wykorzystana przez konstruktorów, przez inżynierów, przez armatorów, przez stocznie same. Zaangażowanie ludzi, ich pasja i ich wsparcie jest tutaj konieczne.
Ustawa stoczniowa miałaby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która uniemożliwia dopłaty do nielegalnie użytkowanej ziemi. O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny. Tak zakłada nowelizacja ustawy w sprawie dopłat bezpośrednich. W ubiegłym roku bez umowy zajęto ponad 3000 hektarów. Edward Kosmal, przewodniczący Rolniczej Solidarności w województwie zachodniopomorskim, przypomina, że rolnicy od lat domagali się tego rodzaju zapisów. Był to jeden z postulatów protestujących na północnym zachodzie gospodarzy.
Wyspecjalizowane grupy całego kraju zajeżdżali grunty Agencji Nieruchomości Rolnej, no i z tego czerpali ogromne korzyści. I w wielu przypadkach ten proces trwał przez kilka lat i dzisiaj właśnie jest ta decyzja postulowana przez rolników, i przez Komitet Procesacyjny, żeby ukrócić ten proceder. I dzisiaj jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ też rolnicy obawiali się, że mogą być ich zajeżdżane prywatne grunty.
Ustawa wejdzie w życie już jutro, to jest w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Komisja Wenecka zajmie się kolejną ustawą polskiego rządu, tym razem nowelizacją ustawy o policji. O wydanie opinii w tej sprawie zwróciła się Rada Europy. Debata nad nowelą, między innymi zmieniającą zasady inwigilacji, jest zaplanowana na 10 i 11 czerwca. To oznacza, że delegacja komisji przybędzie po raz drugi do Polski. Nowelizację krytykowała opozycja, podnosząc, że daje ona służbom nieograniczoną możliwość pozyskiwania przez nie prywatnych informacji pochodzących z internetu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zapewnia, że ustawa o policji służy obywatelom. Daje służbom odpowiednie instrumenty, aby mogły walczyć z przestępczością, podkreśla polityk.
Nie ma najmniejszych powodów do obaw, dlatego takie wywoływanie emocji wokół tego i jeszcze zwracanie się przez polityków opozycji do gremiów międzynarodowych, żeby to badały, no jest wielkim nieporozumieniem i przynosi Polsce tylko szkodę. Nie może być tak, że jakakolwiek komisja wenecka, brukselska, berlińska czy moskiewska będzie nam pisała prawo w Polsce, bo Polska jest krajem demokratycznym, wybiera swój parlament w drodze demokratycznych wyborów, których przecież nikt nie kwestionuje i ten parlament ma prawo uchwalać przepisy, które Polsce służą. I ta ustawa Polsce i Polakom dobrze służy.
Nowe przepisy dotyczące pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej weszły w życie 7 lutego. Tymczasem piątkowa opinia Komisji Weneckiej na temat zmian w Trybunale Konstytucyjnym zgodnie z wolą premier Beaty Szydło ma trafić do Sejmu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że po otrzymaniu dokumentu marszałek Sejmu prześle go klubom poselskim. Dokument otrzyma też Biuro Analiz Sejmowych. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości nie wykluczył debaty nad opinią oraz powołania komisji czy skierowania opinii do komisji w celu wypracowania zmian umożliwiających inne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Wreszcie, a to już jest moja opinia, marszałek zapewne powoła zespół ekspertów, który będzie mógł analizować ten dokument. To będzie się działo jakby niezależnie od innych działań już o charakterze politycznym, bo niezbędna jest tu także analiza fachowców, prawników, ekspertów, konstytucjonalistów, specjalistów od prawa międzynarodowego i tak dalej, aby ten dokument w pełni ocenić. Czekamy teraz przede wszystkim na to, aby ten dokument dotarł do Sejmu.
Komisja Wenecka oceniła, że osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa w Polsce. Podkreśliła, że zarówno poprzednia, jak i obecna większość w polskim parlamencie podjęły niekonstytucyjne działania. W poszczególnych województwach ruszyła ogólnopolska debata pod hasłem Uczeń, rodzic, nauczyciel, dobra zmiana. Rozmowy potrwają do połowy maja, a wyniki debaty mają zostać przedstawione pod koniec czerwca w Toruniu. Cykl rozmów zainaugurowała w poniedziałek debata we Wrocławiu z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej. Powiedziała ona, że zmiany w systemie edukacji są konieczne, choćby ze względu na olbrzymi niż demograficzny. Poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji zwraca uwagę, że konieczna jest zmiana w różnych obszarach edukacji.
Zarówno dotycząca przede wszystkim kwestii podstawy programowej, konieczna szybka zmiana organizacji kształcenia i podstawy programowej w liceum ogólnokształcącym. To zmiany konieczne w obrębie szkolnictwa zawodowego, to kwestia odbudowy nadzoru pedagogicznego, problematyka systemu dokształcania, doskonalenia nauczycieli, finansowanie oświaty to szczególne wyzwanie i to już na 2017 rok tutaj będą pewne propozycje, które wspomogą wszystkie samorządy, szczególnie gminne, a ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich, tak żeby można było utrzymać małe szkoły wiejskie.
Obecnie media podnoszą obawy związane z nowelą znoszącą obowiązek szkolny dla 6-latków. Szefowa MEN podkreśliła dziś, że nie obawia się, że po wejściu w życie tej noweli zabraknie miejsc w przedszkolach dla 3-latków. Według naszych obliczeń w przedszkolach będzie 50 tysięcy wolnych miejsc, zapewniła. Zakończyła się kolejna tura rozmów związkowców z zarządem kompanii węglowej. Nowe kierownictwo spółki przekazało stronie społecznej biznesplan Polskiej Grupy Górniczej, która do połowy roku ma przejąć kopalnię kompanii. Wciąż jednak nie ma porozumienia w sprawie gwarancji, że tegoroczne średnie miesięczne wynagrodzenia w kompanii nie będą niższe od ubiegłorocznych z uwzględnieniem wszystkich nagród i dodatkowych świadczeń. Z tego powodu w zakładzie od kilku tygodni trwa spór zbiorowy pracowników z zarządem. Przemysław Skupin ze Związku Sierpień 80 poinformował, że rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.
Dyskusja była na temat, na który dzisiaj się spotkaliśmy. Wiele wariantów było omawianych dotyczących średnich wynagrodzeń. Zarząd w związku z tym zaproponował i prosił o spotkanie się za tydzień w celu przedyskutowania i przeanalizowania tych naszych propozycji, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenia. I żeśmy przyjęli taką zasadę, że spotkamy się w poniedziałek, aby zarząd mógł zapoznać się, przeanalizować i podjąć stanowisko. Chcemy utrzymać zarobki. Zapoznamy się z biznesplanem, chcemy zobaczyć, co w tym biznesplanie jest. Wtedy będziemy podejmować decyzję. Myślę, że się dogadamy.
Kompania węglowa to największa górnicza firma zatrudniająca ponad 34 tysiące osób i produkująca około 28 milionów ton węgla rocznie. Zgodnie z planem naprawczym, najdalej do połowy roku aktywa kompanii węglowej mają trafić do Polskiej Grupy Górniczej, do której inwestorzy mają wnieść 2 miliardy 200 milionów złotych. Świat przesyła Turcji kondolencje po zamachu w Ankarze. W wyniku wybuchu bomby w stolicy Turcji zginęło co najmniej 37 osób, a 125 zostało rannych. Dotychczas nikt nie przyznał się do ataku. Tureckie władze twierdzą, że wstępne ustalenia wskazują jako sprawców nielegalną partię pracujących Kurdystanu lub inną powiązaną z nią grupę. Zamachy potępiły m.in. NATO i Stany Zjednoczone. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg wyraził solidarność NATO z Turcją oraz podkreślił determinację sojuszu w walce z terroryzmem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej napisał, że każda niewinna ofiara barbarzyństwa terroryzmów wzmacnia przekonanie o potrzebie solidarności międzynarodowej w walce z tym największym zagrożeniem XXI wieku. Prezydent Polski zapewnił swojego tureckiego odpowiednika o modlitwie za ofiary i ich rodziny. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.